Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam. Cieszę się, że wieczorem po zapewne ciężkim dniu znaleźliście Państwo czas i siłę, żeby być z nami. Szczególnie serdecznie witam naszych obu ekspertów, których większości z Państwa zapewne nie muszę przedstawiać, ale zrobię to pokrótce. Pan profesor Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum imienia Willego Brandta we Wrocławiu. I pan doktor Kai Olaf Lang, senior fellow w Stiftung Wissenschaft und Politik, ekspert do spraw europejskich. Obaj panowie znakomicie znający i rozumiejący Niemcy, Polskę, Europę, więc bardzo cieszę się na tę naszą wspólną dyskusję. Witam również bardzo serdecznie pana Dawida Gregosza, dyrektora Warszawskiego Biura Fundacji imienia Adenauera. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze, za możliwość wspólnej realizacji tego projektu i wielu innych projektów ważnych dla naszej fundacji. I proszę teraz pana o zabranie głosu i skierowanie do nas krótkiego powitania.
Meine Damen und Herren, liebe Referenten, Herr Dr. Lang, Professor Ruchniewicz, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Hallo. Ich bin erst vor kurzem in Warschau eingetroffen, aber ich freue mich, dass wir schon nach so kurzer Zeit eine solche Vielzahl an Veranstaltungen in ganz verschiedenen Bereichen durchführen konnten mit unseren Partnern. Einer der wichtigen Partner oder zwei der wichtigen Partner führen wir quasi heute Abend auch schon wieder zusammen und sprechen über das wichtige Thema 30 Jahre Deutsche Einheit. Ich war 6 Jahre alt, als die Mauer fiel. Insofern bin ich ein Kind der Deutschen Einheit. Meine Eltern dagegen sind in Ostdeutschland aufgewachsen, innerhalb der SED-Diktatur und haben insofern alle negativen Seiten dieser Zweiteilung Deutschlands eben auch miterlebt. Und ich bin sehr gespannt auf die beiden Vorträge, auf die Impulse heute. Freue mich, dass Sie alle dabei sind und übergebe das Wort gern wieder an den Moderator.
Bardzo serdecznie dziękujemy. I ja, żeby nie tracić czasu, przechodzę od razu ad rem. Szanowni Państwo, 30 lat dzieli nas już od zjednoczenia Niemiec. To jest długi okres czasu. To jest dłuższy okres czasu niż trwałość muru berlińskiego. Niedawno sobie to uświadomiłem. I to jest taki dystans, z którego można już spojrzeć i pokusić się na bilans tego, jakie skutki przyniosło zjednoczenie Niemiec, najpierw dla samych Niemiec i Niemców, po drugie dla Europy i świata, i po trzecie dla relacji polsko-niemieckich i Polski. I proponuję, żebyśmy w tych trzech krokach spojrzeli na zjednoczenie Niemiec. Te trzy pytania zadam naszym ekspertom. Tak jak powiedział Tomasz Skonieczny, są Państwo zaproszeni do tego, żeby formułować pytania na czacie. Na ile zdołamy, spróbujemy również je przedstawić naszym ekspertom i poprosić o odpowiedź. Więc proszę pozwolić, że zacznę, kierując pierwsze pytanie. Ale nie, może najpierw skieruję do obu referentów takie pytanie, może troszkę osobiste, prosząc o krótką odpowiedź. Czy panowie przypominają sobie dzień 3 października 1990 roku? Czy pamiętacie może panowie, co wtedy robiliście? Czy jakieś szczególne, osobiste wspomnienie wiążecie panowie z tym dniem? Pan profesor Ruchniewicz.
Tak, dziękuję najpierw za zaproszenie panu, panie dyrektorze, ale także panu, panie dyrektorze w Warszawie, Fundacji Adenauera. Proszę państwa, tak się składa, że i co może część z państwa zaskoczyć, 3 października byłem w Bonn. Wtedy przebywałem na krótkim stypendium, które dostałem od jednego z profesorów. To był okres faktycznie przełomowy, także i dla Polski, stąd też byliśmy trochę zasypywani różnego rodzaju stypendiami naukowymi. Istniała wręcz nawet jakaś spora inflacja, tak więc mało osób chciało korzystać z tych stypendiów, ale ponieważ było mi to stypendium potrzebne do pracy nad kolejną pracą na stopień, w związku z tym zgłosiłem się, nie wiedząc naturalnie, co mnie czeka za chwilę. I faktycznie takie stypendium otrzymałem i mogłem rozpocząć pracę w archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale to nie jest najważniejsze. Faktycznie wtedy też kontaktując się z profesorem Jakobsenem, politologiem, który był moim opiekunem, również w rozmowach nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, co po prostu nas za chwilę może czekać. No i przyszedł praktycznie ten dzień, kiedy przez przypadek byłem w mieście, no i później zostałem już do późnych godzin nocnych i byłem świadkiem, jak się okazało, z 3 października i zjednoczenia Niemiec. Tak więc miałem tą okazję być w tym właściwie szczególnym momencie dla naszych sąsiadów Niemców, właśnie w Bonn, nie w Berlinie, ale w Bonn i trochę z innej perspektywy spoglądać na to, jak świętowano, jak dyskutowano, o czym dyskutowano i z jakimi nadziejami, ale też obawami spoglądano po prostu w przyszłość.
Bardzo dziękuję. A pan doktor Lang?
Ja, wahrscheinlich werde ich Sie enttäuschen und ich werde ziemlich kurz sein, denn ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr genau, was ich am 3. Oktober 1990 gemacht habe. Und ich habe im Vorfeld jetzt der Veranstaltung noch mal bei ein paar Leuten in meinem Umfeld mich umgehört. Und die, mit denen ich sprach, denen ging es genauso. Die wussten es nicht mehr genau. Was aber alle wussten, ist, was sie am 9. November 1989 gemacht haben und wie sie den Fall der Mauer mitbekommen haben. Ich glaube insofern, dass ich nicht ganz untypisch bin, weil für viele sozusagen die dramatischen Ereignisse im Herbst 1989 natürlich etwas waren, was sie entweder in den Bann zog oder wo sie selber direkt dran beteiligt waren. Und man hielt damals tatsächlich den Atem an. Und was danach passierte, Ende 89, im Frühjahr 1990, das war ja dann sozusagen ein langer, eigentlich ein kurzer, aber es war ein Prozess, der dann sozusagen sehr stark auch von der Politik getrieben war, mit vielen wichtigen Etappen, die letzten Wahlen zur Volkskammer, die Frage der Einführung der Währungsunion, der Sozialunion. Und es war dann relativ früh dann klar, wo das alles münden wurde, was dann der sozusagen Vollzug dessen gar nicht mehr so spektakulär war und eigentlich sozusagen ein weiterer Schritt in diesem ganzen Prozess hier war.
Bardzo dziękuję. To ja skieruję teraz pytanie do profesora Ruchniewicza, wychodząc troszeczkę od tych pana osobistych doświadczeń 3 października 90 roku w Bonn. Gdyby pan dzisiaj pojechał znów po 30 latach do Bonn, albo do Berlina. Jakie zmiany by pan zauważył? Na ile zjednoczenie Niemiec wpłynęło na dalszy rozwój Niemiec? Na ile ono zmieniło ten kraj i na ile zmieniło Niemców jako społeczeństwo? Oczywiście wiem, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo żyjemy w okresie bardzo dynamicznych zmian. One dotykają nas wszystkich, ale czy może pan w jakiś sposób spróbować odpowiedzieć na to pytanie? Czy zjednoczenie Niemiec zmieniło Niemcy i Niemców?
Zadał pan szereg różnych pytań i boję się, że ta godzina, którą pan przewidział na naszą rozmowę, po prostu bardzo szybko by upłynęła, bo jest tyle wątków. Znaczy pierwszą taką, ta generalna uwaga, na pewno się zmieniły granice, to znaczy tych granic już nie ma. Kiedy jechałem wtedy do Bonn, to pamiętam, że byłem kontrolowany na granicach jeszcze i to zawsze traktowałem jako znaczący problem. Trzeba sobie też uzmysłowić, że przecież przekraczanie granicy, co dla nas dzisiaj jest oczywistością, wtedy jeszcze taką oczywistością nie było. Także to można potraktować jako może pierwszą taką uwagę, przynajmniej tego, który z zewnątrz przyjeżdżał do Niemiec. Oczywiście to był kraj w ruchu, to znaczy to trzeba też w takich kategoriach widzieć. To znaczy tutaj Kai Olaf Lang wcześniej wspomniał o tych etapach, które doprowadziły do zjednoczenia Niemiec. Trzeba sobie uzmysłowić, że to wszystko się naprawdę działo w bardzo szybkim tempie, to znaczy zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, czyli konferencja 2+4 i decyzje, które zapadały na tej konferencji, ale też przecież prowadzono bardzo ożywione dyskusje bilateralne. Tutaj proszę mieć na uwadze na przykład także kwestie relacji polsko-niemieckich, bo przecież to też było rzeczą ważną, zwłaszcza w kontekście potwierdzenia istniejącej granicy polsko-niemieckiej. To wykraczało oczywiście także daleko poza relacje tylko polsko-niemieckie. Przecież proszę mieć na uwadze, że był to jeden też z tematów, który był dyskutowany właśnie na wspomnianej chociażby konferencji 2+4. Jak zmieniają się Niemcy? Zmieniają się po prostu ogromnie. To znaczy dotąd Niemcy były konfrontowane, myślę o Republice Federalnej Niemiec, jako część Zachodu, ale i były konfrontowane z komunizmem. Teraz wraz ze zjednoczeniem Niemiec właściwie ta kwestia odpadła. To znaczy jeszcze stacjonowały wojska radzieckie w NRD, ale także i te sprawy były pomału załatwiane. Tak więc Niemcy przeobrażały się w tych, można powiedzieć, przełomowych miesiącach w coś nowego. To znaczy tu już nie tylko terytorialnie, ale także i zastanawiano się, co się z tymi Niemcami będzie działo w przyszłości w Europie, kiedy już nie będą, można powiedzieć, najbardziej na zachód wysuniętą częścią Zachodu i będą walczyć z komunizmem, tylko wręcz odwrotnie, będą musiały się odnaleźć jako nowe Niemcy z nowym terytorium, jako część praktycznie tego Zachodu i Europy, kiedy, tak jak przynajmniej jak chciał wtedy jeden z politologów, kiedy mówiono o końcu historii wraz z upadkiem też państw Europy Środkowo-Wschodniej. To, co się zmienia też, to zmienia się otoczenie Niemiec całkowicie. Wraz z upadkiem komunizmu, później Związku Radzieckiego, Niemcy nawiązują bardzo szybko, co jest naturalnie w interesie także sąsiadów Niemiec na wschodzie, bardzo szybko dobrosąsiedzkie traktaty, które pozwalają także Niemcom na nowo zdefiniować swoją pozycję i swoje miejsce w Europie. Także można powiedzieć, że zmienia się całkowicie położenie Niemiec w Europie. Zmienia się też optyka samych Niemiec na Niemcy. Zaczyna się ogromny proces transformacji i znowuż z perspektywy czasu dzisiaj możemy powiedzieć, że to wcale nie był taki łatwy proces transformacji. Kapitalnie to zilustrowała jedna z moich koleżanek w roku jeszcze chyba 89 czy 90, kiedy była mowa o tym, co to będzie dla niej oznaczać jako dla, czy też jak postrzega ten proces właśnie tego, można powiedzieć, zjednoczenia Niemiec, który przecież następował bardzo szybko. Znaczy sobie wyobrażała w ten sposób, że jako piaskownicę, że w tej piaskownicy jest starszy brat, tu w tym przypadku miała to być Republika Federalna Niemiec, no i młodszy brat, który jeszcze nie był tak doświadczony, nie miał może też tak dobrze wykonanych zabawek, ale on w jakimś tam sposób próbował sobie to coś tam budować, no ale przyszedł ten starszy brat i po prostu wszystko zniwelował, przyszedł z jakimiś tam lepszymi zabawkami po prostu i to zniszczył. No więc ona sobie wyobrażała przede wszystkim właśnie w ten sposób ten proces, że z jednej strony przecież był ten moment, kiedy jeszcze dyskutowano, jakie to mają być Niemcy, czy to ma być tylko praktycznie w NRD z ludzką twarzą, czy z inną twarzą. Także przecież same działania opozycji antykomunistycznej, początkowo jeszcze w NRD, w tych ostatnich tygodniach, miesiącach, no przecież domagały się jednak najpierw reformy, dopiero później pojawiła się kwestia zjednoczenia Niemiec i w chwili, kiedy już ta kwestia zapadła, to obserwujemy rzecz ciekawą, że z jednej strony mamy to dążenie do szybkiego procesu zjednoczenia, transformacji politycznej, gospodarczej, już byłej NRD, zaraz po zjednoczeniu, ale widzimy też problemy, które zaczynają się jawić. I chociażby ta wypowiedź mojej koleżanki jest tego najlepszym chociażby dowodem, świetną ilustracją, to znaczy, gdzie powstaje wrażenie, że pewne reformy, pewne działania odbywają się już bez udziału obywateli byłej NRD, że praktycznie decyzje zapadają ponad ich głowami. I tutaj jawi się rzecz bardzo ciekawa i mi się wydaje, że to do dzisiaj jest ten problem, ponieważ pojawiają się kolejne obszary, jak na przykład Ostalgii i tak dalej, czyli właściwie można powiedzieć też jakiejś takiej próby odwołania się do czasów, no, nazwijmy to bardzo takich zmitologizowanych, to znaczy gdzie być może były okresy, gdzie właśnie można było mówić o względnej jakiejś tam socjalnych gwarancjach, które no właśnie w tym okresie pierwszym transformacji przecież stany pod znakiem zapytania i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że rozpoczął się wtedy proces także dla społeczeństwa zachodnio-niemieckiego, który praktycznie do dzisiaj chyba nie został zakończony, to znaczy wzrastania się obu tych części Niemiec. I mimo że, tak jak wcześniej wspomniał dr Żurek, że spoglądamy na okres dłuższy niż historia muru berlińskiego, to wydaje mi się, że nawet i ten okres już dłuższy nie zakończył tego procesu, który rozpoczął się od zjednoczenia Niemiec. I pokazuje to tylko, że wzrastanie się dwóch części, no jednak podzielonego państwa, a przecież to państwo było podzielone nie od 1961 roku, czyli od budowy muru berlińskiego, tylko od roku 1949, albo de facto, jak wolimy, od 1945, to jednak jest to bardzo długotrwały proces, który nie ogranicza się tylko właśnie do połączenia dwóch części politycznie, gospodarczo, ale też to, co chyba jest tutaj też kwestią ważną, czyli też mentalnie pod względem wartości, to jest chyba najdłuższy proces i ten jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje, on nadal jeszcze trwa.
Bardzo dziękuję. Czy pan dr Lang chciałby dodać coś, jakoś skomentować tę wypowiedź profesora Ruchniewicza?
Ja, natürlich, da kann man eine ganze Menge dazu sagen und ich stimme im Prinzip im Grunde mit allem überein. Wenn wir diese innerdeutschen Dynamiken anschauen, was mir auch gerade in letzter Zeit wieder auffiel, auch schon im letzten Herbst, als man die 30 Jahre des Mauerfalls rekapitulierte, ich glaube, wir haben so zyklische Bewegungen in gewisser Weise. Also Krzysztof Ruchniewicz hat gerade, glaube ich, den Begriff der Ostalgie verwendet. Ich glaube, wir hatten so, das war so in den Nullerjahren, war das so eine erste Welle, die wir da beobachten konnten, wo dann auch auf der Ebene der Populärkultur, ja, wo im Fernsehen dann Shows liefen, wo man das Alltagsleben der DDR nochmal darstellte, wie man im Trabi fuhr und so weiter und so fort, wo man 18-Jährige sah, die mit Shirts der DDR-Olympia Mannschaft rumliefen, obwohl sie das sozusagen von ihrer Biografie ja niemals live mitbekommen haben. Und dann hat sich das wieder gegeben und wir haben das jetzt in den letzten 3-4 Jahren nochmal als neuen Schub erlebt, wo man sagen kann, im Grunde sind wir jetzt wieder näher an dem Problem der Verarbeitung des Vereinigungsprozesses als vielleicht vor 10 Jahren, wo wir in so einem Wellental drin waren. Und wir sehen da, glaube ich, auch, dass ein paar so für viele, glaube ich, in Ostdeutschland traumatische Erfahrungen jetzt wieder hochkommen. Das wird dann teilweise durch die Medien nochmal katalysiert, es wird durch politische Kräfte nochmal thematisiert. Und ich glaube, so ein Motiv, das da immer kommt, und ich würde es mal so beschreiben, es war, in Polen würde man sagen, der Verlust von Podmiotowosz. Ja, also so in diesem Moment, es gab eine kurze Phase, wo man der Auffassung war, wir haben jetzt sozusagen die Macht dem diktatorischen Regime entrissen und es sind die Bürgerbewegungen, es sind die Menschen auf der Straße, die jetzt gestalten. Und dann ging das relativ schnell im Prinzip über in die Handlungsdominanz von Bonn, ja. Und es passiert in rasant schneller Geschwindigkeit und ließ viele dann zunächst mal viele in Ostdeutschland mit einer gewissen Ernüchterung zurück. Und dann kamen halt diese Phasen, wo wir Elitentransfer und Transfereliten hatten, das institutionelle System, das sozusagen eingeführt wurde, was ein unglaublicher komparativer Vorteil war gegenüber anderen Ländern in der Region, gegenüber Polen, der Tschechischen Republik, aber was halt viele empfanden als etwas, ja, ein ostdeutscher Schriftsteller hat das mal bezeichnet als Kolonialisierung Deluxe, ja, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber es spricht, glaube ich, einigen aus der Seele, was passiert. Also das sind so Dinge, die immer noch da sind. Ich sehe aber gleichzeitig, also wir sehen insofern eine gewisse Konstanz und eben dieses Zyklische, dieser Frage, wie haben wir dieses Zusammenwachsen, diese Integration bewerkstelligt oder auch nicht. Gleichzeitig sehen wir aber auch eine Verwässerung und multiple Brechungen. Ja? Also ja, es ist richtig, Ost-West ist immer noch ein Thema innerdeutsch. Es gibt immer noch ein Fünftel der Westdeutschen, die nicht in Ostdeutschland waren. Wobei ich dann immer frage, wie viele Leute aus Bayern waren eigentlich schon in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen? Das ist auch eine ganze Menge wahrscheinlich. Und wir haben aber auch eine Ausdifferenzierung in Ostdeutschland. Ja, also Sachsen, Thüringen mit einer sehr prononcierten Freistaatsidentität. Das ist eine andere Form auch der Rückbesinnung als die, die wir in Mecklenburg-Vorpommern oder in Brandenburg haben. Ich war vor 2 Tagen an einer Konferenz teilgenommen, wo es im Wesentlichen um die Treuhand eigentlich ging, wo aber eine Dame sagte, wenn wir nach vorne schauen, wird das Ost-West immer schwächer werden und wir werden viel stärker dieses Thema Stadt-Land, Zentrum-Peripherie eben auch in Ostdeutschland haben. Und sie sagt im Prinzip, das Einzige, wo dieses Ostdeutsche noch eine große Rolle spielen würde, sei Berlin. Also darüber kann man diskutieren. Sicherlich, ja.
Bardzo dziękuję. To wyjdźmy teraz poza granicę Niemiec, chociaż oczywiście to, co panowie powiedzieli, prowokuje do wielu pytań, moglibyśmy pogłębiać ten temat, ale powstrzymajmy się i spójrzmy teraz na Niemcy z perspektywy Europy i świata. Pan profesor Ruchniewicz powiedział, że Niemcy po zjednoczeniu musiały odnaleźć się na nowo w Europie i świecie. Pytanie do pana doktora Langa. Na ile się to udało?
Also ich glaube erstaunlich gut, wenn wir sozusagen über die Implikationen der deutschen Vereinigung für Europa sprechen, kann man, glaube ich, so drei zentrale Tatbestände verbuchen. Dinge, die passiert sind, Dinge, die aber auch nicht passiert sind, obwohl das manche erwartet hatten. Ich glaube, das Erste, was man zur Kenntnis nehmen sollte, die deutsche Vereinigung war natürlich die Voraussetzung dafür, dass wir die Vereinigung des Kontinents herbeiführen konnten, also dass die Osterweiterung, die Doppelerweiterung der Europäischen Union und der NATO wirklich wurde. Wenn man es genauer anschaut, müsste man es vielleicht so formulieren. Die deutsche Wiedervereinigung war natürlich einerseits Resultat großer geopolitischer Umbrüche, aber das wiedervereinigte Deutschland war dann auch Treiber, der die geostrategische Neuformatierung Europas vorantrieb. Das zweite Sachverhalt ist, glaube ich, es hat sich eine neue Mitte in Europa herausgebildet. Deutschland ist Kernelement dieser neuen Mitte. Und was, glaube ich, ganz zentral ist, diese neue Mitte und eben vor allem auch das Vereinigte Deutschland blieb eingebettet in die transatlantischen Sicherheitsstrukturen, in die europäischen Integrationsstrukturen der Europäischen Gemeinschaft, später der Europäischen Union. Deutschland hat sich sogar sozusagen teilweise noch tiefer in diese Verbünde hineinbegeben. Manche sagen ja, kann man auch lange darüber diskutieren, dass die Einführung des Euro, die Aufgabe der D-Mark, der Preis, der war, den Bundeskanzler Kohl an den französischen Staatspräsidenten entrichten musste, um das Plazet Frankreichs für die Vereinigung herbeizuführen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eindimensional betrachtet, aber sicherlich war dieser große Schritt, Deutschland verabschiedet sich von der D-Mark, die auch Bestandteil der Nachkriegsidentität der Bundesrepublik war und des Gründungsmythos der Bundesrepublik. Das war schon eine unglaubliche Zäsur. Also Deutschland blieb eingebettet in diese Strukturen, hat sozusagen kein Unilateralismus betrieben, hat sich auch nicht finnlandisieren müssen. Aber das ist ein ganz wichtiger Sachverhalt. Und das Dritte, es gab ja nun viele, viele Befürchtungen, teilweise in Deutschland. Es gab ja zumindest in dieser Umbruchphase 89, 90, sowohl in der Bundesrepublik, in der alten, als auch in der DDR, einige auch nicht irrelevante Kräfte, die sagten, naja, zwei Staaten wären besser, zwei deutsche Staaten. Und erst recht gab es diese Haltung im europäischen Ausland, nicht nur in Frankreich, auch in Großbritannien, auch anderswo. Warum? Naja, weil es natürlich eine Furcht vor neuer deutscher Dominanz, vor diesem Hegemon oder Semi-Hegemon gab, der da alles beherrschen würde, im erweiterten Mitteleuropa zumindest, aber auch generell in Europa. Und ich glaube, dazu ist es nicht gekommen. Es gab also nicht diesen großen Normalisierungsschub. Es war eine ganz intensive Debatte damals sozusagen. Wird jetzt Deutschland ein ganz normaler europäischer Staat, der dann eben auch ziemlich rabiat seine nationalen Interessen verfolgen würde? Dann würde man im Prinzip diese europäische DNA, die man nach 45, 49 entwickelt hat, über Bord werfen. Ist nicht passiert. Ich glaube, was passiert ist, und das ist die gute Nachricht, um es mal ein bisschen zu werten, Deutschland hat eher die Rolle eingenommen eines pragmatischen Stabilisators in Europa und eines permanenten Inklusionsgenerators. Also ja, Erweiterungsmotor vor 2004, nach 2004 dieser Ansatz, naja, wir wollen eigentlich Kerneuropa nicht, wir wollen eigentlich, dass alle immer möglichst mit von der Partie dabei sind, also nicht dieses Modell, das in Frankreich immer noch oder wieder stärker populär wird, dieses Europas der unterschiedlichen Geschwindigkeiten, des kleinen Zirkels. Und ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Es hat sich eigentlich doch relativ viel Kontinuität gehalten. Ich streite nicht ab, dass es natürlich Elemente auch sozusagen einer gewissen Normalisierung gab. Ja, die ganzen Fragen um den Jugoslawienkrieg herum, ja, die Anerkennungspolitik Sloweniens und Kroatiens, was dann viele dazu geführt hat, dass sie sagten, aha, wir sind in unseren Befürchtungen bestätigt worden. Und das war wirklich ein Beispiel, wo Deutschland vielleicht nicht so wahnsinnig im europäischen Verbund in Abstimmung mit anderen agierte. Später dann das Thema Kosovo-Krieg, wo wir die berühmte Rede des damaligen Außenministers Joschka Fischer hatten auf dem sogenannten Kosovo-Sonderparteitag der Grünen, wo er sagte, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg. Und genau deswegen dürfen wir nicht passiv, pazifistisch beiseite stehen, sondern Deutschland muss Verantwortung auf sich nehmen, um sozusagen, muss auch humanitäre Interventionen, muss sich in Extremfällen auch an humanitären Interventionen beteiligen. Also ja, es gab natürlich Veränderungen, Elemente der Normalisierung, aber wenn, glaube ich, in kleinen Schritten, aber im Prinzip dominiert, glaube ich, Kontinuität und ja, der Versuch, sozusagen Deutschland weiterhin als eingebettete europäische Status quo-Macht zu definieren.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, komentarz z pana strony. Kusi mnie, żeby zapytać, czy zgadza się pan z tą oceną Niemiec jako pragmatycznego stabilizatora? Czy jednak jest coś w tych zarzutach, które pojawiają się i u nas, i w innych krajach europejskich, i w samych Niemczech również, że jednak jakieś dążenie do pozycji hegemona też ma miejsce?
Myślę, że tutaj powinniśmy być bardzo ostrożni i cały czas uwzględniać okres, o którym mówimy, bo łatwo być może pod wrażeniem dzisiejszych wyzwań, przed którymi stoi Niemcy, Polska, Europa czy świat, zbyt łatwo może chcemy też jakoś narzucać te decyzje czy te dylematy, które były w przeszłości. Tutaj mi się wydaje, że na pewno trzeba jeszcze raz przypomnieć sytuację, w jakiej Niemcy się znalazły w roku 89-90, gdzie przecież mieliśmy, ja mówię o rzeczach oczywistych, ale być może warto te oczywistości jeszcze raz przypomnieć, że mieliśmy do czynienia jednak z bipolarnym światem, to znaczy mieliśmy z rywalizacją między wschód a zachód. I oczywiście częścią tej rywalizacji była także Republika Federalna Niemiec. Ale rzeczą kluczową dla Republiki Federalnej Niemiec była jednak ta decyzja, która zapadła już po jej utworzeniu w 1949 roku, że tym miejscem Niemiec jest po prostu Zachód, że to jest włączenie się ścisłe i kooperacja nie tylko z państwami zachodnimi, ale także ze strukturami zachodnimi. I dlatego na przykład dzisiaj, jeżeli uwzględniamy, to wydaje mi się, że uzupełniając tutaj wypowiedź mojego przedmówcy, to warto zwrócić też uwagę, że mamy ten dylemat czym te Niemcy dzisiaj są, to znaczy jak się definiują jako państwo narodowe, ponadnarodowe i tak dalej, z jednej strony, ale z drugiej strony, jaki jest stosunek też do struktur europejskich, do Unii Europejskiej. I to jest też kluczowa kwestia, bo to nie jest tylko z racji ogromnej powierzchni, jaką dzisiaj Niemcy mają właśnie w środku Europy i chociażby z tej racji już odgrywają znaczącą rolę w Europie, ale też jaki jest stosunek właśnie do poszczególnych państw, ale także i chociażby rola, jaką widzą Niemcy chociażby w Unii Europejskiej. Teraz wracając jeszcze raz do roku 89-90. Po odpadnięciu właściwie tej rywalizacji pozostał tak naprawdę tylko jedno państwo z tych dawnych, Stany Zjednoczone. I tutaj na nowo trzeba było też zdefiniować stosunek do Stanów Zjednoczonych. Przecież widzimy też próby tej emancypacji Niemiec już, które zresztą następowały już o wiele wcześniej, to znaczy jeżeli chodzi o stosunek do Stanów Zjednoczonych. Przecież także i gwarantem niejako bezpieczeństwa w Europie w tym bardzo takim niestabilnym okresie, nie tylko właśnie tego pierwszego okresu 90, ale także i w późniejszych latach, zresztą do dzisiaj te Stany Zjednoczone pozostawały. I stąd też zmieniał się też ten stosunek także i Zjednoczonych Niemiec wobec Stanów Zjednoczonych, chociażby poprzez zacieśnianie współpracy z Francją, co też widzimy, co z kolei było też na przykład już po dużym rozszerzeniu w 2004 roku Unii Europejskiej w wstąpieniu większości państw, które wcześniej były za żelazną kurtyną do Unii Europejskiej, że także i tutaj widać było pewną opozycję, która zaczęła się tworzyć między tak zwaną starą Europą. Zresztą to powiedzenie, które wtedy padło ze Stanów Zjednoczonych, że jest coś takiego jak polityka starej Europy i nowej Europy, że szukamy jakichś szczególnych relacji i tak dalej, to z jednej strony były próby jakiegoś nowego zdefiniowania relacji wewnątrz Europy, ale także w zdefiniowania stosunku do Stanów Zjednoczonych. Ja do dzisiaj pamiętam właściwie to określenie w kontekście tych polskich zabiegów, ażeby mieć te szczególne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie interpretowano najczęściej właśnie te próby, czy w Niemczech, czy we Francji, w sposób bardzo krytyczny, wręcz używając także różnego rodzaju epitetów i tak dalej, i tak dalej. To znaczy wraz ze zjednoczeniem Niemiec, wraz z koniecznością zdefiniowania niejako, czy redefiniowania swojego własnego miejsca, stosunku także do Europy w Niemczech, jednocześnie pojawił się problem, z którym chyba do dzisiaj Niemcy sobie nie potrafią do końca też poradzić, mianowicie stosunku wobec Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tych państw, które jako nowe, już po okresie, kiedy faktycznie Niemcy wsparły w sposób znaczący aspiracje Polski, ale także innych krajów, które wtedy były do 89 roku za żelazną kurtyną, żeby stały się równoprawnymi członkami Unii Europejskiej, to właściwie później, po roku 2004, wydaje mi się, że nie potrafiły w jakiś sposób zaproponować jakiejś propozycji, czyli takich, jakie na przykład mogła zaproponować Zachodowi z racji chociażby tego, że oczywiście była dłużej w strukturach, że współtworzyła tą starą Europę i tak dalej, i tak dalej. Być może niektóre problemy, które dzisiaj widzimy, także chociażby abstrahując już od też historycznych zaszłości, jakie są między w Niemcami a pojedynczymi krajami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, to wydaje mi się, że stąd się biorą też po prostu pewne problemy dzisiaj z niedocenienia też zmian, które zaszły w tej części Europy i też całego procesu emancypacji tychże właśnie państw po 2004 roku, kiedy one stały się równoprawnymi członkami Unii Europejskiej. Mi się wydaje, że to jest też jeden z efektów zjednoczenia Niemiec, że teraz to Niemcy bez kurateli amerykańskiej, bez konieczności liczenia się, powiedzmy sobie, ze zdaniem takiego czy innego państwa, zresztą mieliśmy tutaj kilka przykładów ostatnich lat po 2015 roku w kontekście na przykład kryzysu uchodźczego, że tu jest konieczność i potrzeba po prostu przedefiniowania swojej jak gdyby roli w Europie i to jest po prostu konieczne. Mnie się wydaje, że tego też oczekują inne państwa, które ze Niemcami dzisiaj w Europie kooperują.
Bardzo dziękuję. Pan profesor płynnie podprowadził nas pod trzeci wątek, czyli relacje polsko-niemieckie. Zanim zadam naszym ekspertom pytanie, chciałbym Państwu przypomnieć o możliwości stawiania przez Państwa pytań na czacie. A ja chciałem zapytać pana doktora Langa, czy zgadza się pan z tą krytyczną oceną profesora Ruchniewicza co do stosunku Niemiec do państw Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza po 2004 roku, w tym oczywiście do Polski? Czy też na pytanie o to, jak Niemcy poradziły sobie z redefinicją, z ułożeniem sobie na nowo relacji ze wschodnimi sąsiadami, odpowie pan równie pozytywnie jak na to o ułożenie sobie na nowo relacji z Europą i światem.
Ja, ja, vielen Dank. Ich sehe, unsere Diskussion wird jetzt sozusagen, kriegt jetzt Musik und Schwung. Ich würde die Akzente ein bisschen anders legen. Vielleicht noch ein Wort zu USA und Transatlantischem. Es hat sich natürlich, haben sich die Parameter nach 1989, 90 und dann eben auch nach 1999 NATO-Erweiterung und 2004 EU-Erweiterung hin nach Osten fundamental geändert. Und im Grunde gibt es, glaube ich, in Teilen des politischen Establishments und in Teilen der deutschen Gesellschaft, die ein bisschen vorgerückteren Alters ist, natürlich schon ein gewisses Verständnis für die Art und Weise, wie Polen seine Beziehungen zu den USA ausgestaltet. Denn im Prinzip war die alte Bundesrepublik bis 1989, 90 ein Frontline-State. Ein Frontline-State ohne strategische Tiefe, der eines wollte, Boots on the ground. Ja, wir wollten möglichst viele Bündnistruppen und zwar am besten Amerikaner auf unserem Territorium. Das war die effektive Rückversicherung, damit sich die Verbündeten im Falle einer Aggression durch den Warschauer Pakt nicht aus dem Staub machen. Also im Prinzip ein ziemlich ähnliches Kalkül wie das, was wir jetzt in Polen oder in den baltischen Staaten haben. Das hat sich natürlich geändert mittlerweile und insofern hat sich auch die deutsche Bedrohungsperzeption deutlich geändert. Und ich glaube, wir haben hier tatsächlich zwischen Deutschland und Polen eine Divergenz. Dennoch war, glaube ich, Deutschland, ich sehe nicht sozusagen dieses starke Begehren nach Emanzipation von den USA. Wenn wir zurückschauen, hat Deutschland eigentlich stets einen anderen Ansatz gewählt und auch eine andere Finalität letzten Endes als Frankreich. Ja, es gab in Deutschland natürlich auch schon vor 89 die deutschen Gaullisten, die sozusagen eine rheinische Vorstellung hatten, bis hin zur europäischen Sicherheitspolitik, zur Verteidigungspolitik. Aber wir haben doch einen transatlantischen Konsens, der erstaunlich resilient ist. Und damit erklärt sich beispielsweise auch so etwas wie der Umstand, dass wir trotz Elemente, das sei ganz offen gesagt, Elementen von Anti-Amerikanismus in der deutschen Gesellschaft, Elemente von Amerika-Skepsis, dass wir trotzdem so Entscheidungen hatten, wie dass Deutschland die Enhanced Forward Presence unterstützt. Also nach dem Russland-Ukraine-Konflikt Deutschland die Beschlüsse der NATO von Newport und Warschau unterstützte, die Bundeswehr. Es stellt, Deutschland ist die Rahmennation für die Stationierung der NATO in Litauen. Die ist in Rukla bei Kaunas. Das hätten wir vor 20, 30 Jahren auch nicht gedacht, dass sozusagen Deutschland diese Art von Bündnissolidarität praktiziert, obwohl das nicht besonders populär ist in der deutschen Gesellschaft. Das sind für mich so Indikatoren dafür, auch wenn wir uns anhören, was die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kamm-Karrenbauer kürzlich sagte zum Thema strategische Autonomie Europas, so sie doch klar sagte, naja, wir sollten uns keine Illusionen machen, das ist schon richtig, wir brauchen mehr Autonomie, wir brauchen mehr europäische Handlungsfähigkeit, aber den effektiven, harten militärischen Schutz, den werden halt die Amerikaner liefern. Und ich glaube, insofern glaube ich, ist es die Emanzipation nicht so stark. Es ist immer Europa, ja, aber Europa muss mehr in Sachen Außensicherheitspolitik liefern, aber immer eben embedded im transatlantischen Kontext. Kurz zu Mitteleuropa. Ja, ich glaube, es gab nie eine deutsche Ost-Mitteleuropa-Politik aus einem Guss. Und das hat, glaube ich, folgenden Grund gehabt. Die deutsche Ost-Mitteleuropa-Politik nach 1990, die hieß EU-Osterweiterung. Ja, das heißt, wir hatten im Prinzip keine explizite Regionalpolitik, sondern wir hatten im Grunde, ich sage immer, zwei Stockwerke. Das hohe Stockwerk war der europäische Verbund. Also wir haben eine europäisierte Mitteleuropa-Politik und wir hatten unten im Basis, im Fundament, die bilateralen Beziehungen, die deutsch-polnischen, die deutsch-tschechischen, die sehr unterschiedlich sind, aber die natürlich sozusagen, da spielte lange Zeit dann auch die Musik. Und eine Meso-Ebene, wo man jetzt gesagt hätte, naja, wir entwickeln mal eine spezielle Ost-Mitteleuropa-Strategie für diesen Raum, das hat es eigentlich nicht wirklich gegeben. Und nach 2004, nachdem die Erweiterung dann sozusagen vollzogen war, ja, stellten sich die Fragen, die Krzysztof Ruchniewicz natürlich ansprach, in Verbindung mit einer neuen, teilweise assertiven Politik von Ländern in der Region. Also sozusagen eine erste Überraschung, die Deutschland da traf, als man sah, dass Polen sicherlich das Land, das es am prononciertesten zum Ausdruck brachte, mit dem Irakkrieg und New Europe, mit dem Streit Nicea-Alba-Schmierc, also um die Neufassung der Beschlussmechanismen in der Europäischen Union, dass wir da ein Land hatten, das sogar noch bevor es formell der Europäischen Union beigetreten war, doch eben auch Interessenpolitik machte. Und manche sprachen da, ich sage immer so vielleicht ein bisschen naiv noch von Dankbarkeit. Wo ist denn die Dankbarkeit? Und wir wurden sehr schnell geworfen in die Realia einer Politik, wo es im Prinzip auch um Interessenabgleich ging. Und im Prinzip, letzter Satz, ich glaube, es hat sich trotzdem gezeigt, dass Deutschland immer dran blieb. Man muss, glaube ich, auch eines sehen, also man muss zwei Dinge sehen. Zum einen, Deutschland war immer der Bannerträger der Einbindung aller mitteleuropäischen Länder bis zum heutigen Tag. Ja, und, auch wenn es schwierig ist, teilweise im Deutsch-Polnischen, im Deutsch-Ungarischen, hat man nie sozusagen auf eine Politik der Isolation oder der Marginalisierung gesetzt. Und das andere ist, und das hängt mit der Mittellage des Vereinigten Deutschlands zusammen, wir haben natürlich, ich nenne das immer eine 360-Grad-Europapolitik Deutschlands. Also Deutschland ist aufgrund seiner Rolle als systemisches Land, der es sich nicht entziehen kann, auch wenn wir hier in Deutschland immer ein Problem haben mit Verantwortung, die wir jetzt übernehmen sollen, aber nicht wirklich wollen, aber dann doch müssen. Deutschland muss halt an allen möglichen Baustellen arbeiten, um den Laden zusammenzuarbeiten. Mit Frankreich, dann haben wir das Nord-Süd-Thema, dann haben wir die Frugalen jetzt gehabt in diesem Jahr, die Einbindung eben Ost-Mitteleuropas gleichzeitig. Man muss sozusagen in allen Richtungen agieren und ich glaube, da ist es jetzt teilweise auch schwierig gewesen, jetzt speziell diese wichtige Region nochmal konzeptionell stärker hervorzuheben.
Zanim oddam głos panu profesorowi Ruchniewiczowi, chciałem dopytać, panie doktorze, już teraz tak bardzo fokusując naszą uwagę na Polsce i relacjach polsko-niemieckich, czy dostrzega pan w minionych 30 latach jakieś takie tematy polityczne, w których Zjednoczone Niemcy mogły zachować się jeszcze lepiej?
Ja, eine ganze Reihe natürlich. Ja. Ich würde aber trotzdem in dem Fall anstellen, im Grunde eine Bemerkung. Ich glaube, man könnte die These formulieren, dass der Vereinigungsschock in Deutschland durch die ganze Transformation, durch die ganzen Herausforderungen des Zusammenwachsens wahrscheinlich größer war als im Verhältnis zu den meisten Nachbarländern und auch für die deutsch-polnischen Beziehungen. Ja, ich glaube, dass diese neuen deutsch-polnischen Beziehungen sind erstaunlich gut mit dieser neuen Konstellation zurechtgekommen. Trotz aller Asymmetrien, das war ein Schlüsselwort, das man die 90er Jahre immer hoch und runter dekliniert hat, die zweifelsohne existieren, trotz aller Missverständnisse und mangelnder Empathie. Ich glaube, was man in Deutschland sicherlich hätte anders machen können, ist schon der Versuch, sozusagen eine Führungspartnerschaft nicht nur deklaratorisch anzubieten, sondern zu praktizieren. Ja, ich glaube, es gab sicherlich ein paar Fehlstellen in der Ost- und Russland-Politik. Und ich meine damit nicht unbedingt Nord Stream 2. Der Nord Stream 2 ist, glaube ich, völlig überhöht und wird völlig überschätzt als Symbol, das sich jetzt schon verselbstständigt hat. Aber ich meine andere Elemente. Wir hätten viel früher als noch mehr sozusagen gestaltbar war in puncto direkte Nachbarschaft Ukraine unternehmen können. Wir hätten viel früher, glaube ich, einen echten Dialog in puncto Russlandpolitik schaffen können. Also auch sozusagen in Phasen, wo die deutsch-polnische Atmosphäre besser war. Wir hätten, glaube ich, auch, wenn es dann um die Situation in der Europäischen Union gibt, schon versuchen können, bei wichtigen Politiken das Deutsch-Polnische nicht sozusagen jetzt zu kopieren als deutsch-französisches Tandem im Osten, ja, also diese ganzen Sprüche, Warschau, unser Paris im Osten, das war ein bisschen überzogen wahrscheinlich. Aber natürlich hätte man bei Fragen über die grundlegenden Reformen der Europäischen Union, über die Reform von wichtigen Politikfeldern schon die Hand ein bisschen früher nicht nur ausstrecken können, sondern tatsächlich einen meritorischen, einen inhaltlichen Dialog stärker voranbringen können. Sicherlich auch in der Energiepolitik. Und ich will auch nicht, also ich bei allen Elementen der Kontinuität, die ich sehe, und beim Stabilisator, bei der Stabilisatorenfunktion und beim Pragmatismus, bei der Inklusion, natürlich gibt es auch immer wieder Elemente des deutschen Unilateralismus. Keine Frage. Auch in Deutschland gibt es ein Element sozusagen der De-Europäisierung. Auch in Deutschland sind in den letzten Jahrzehnten Elemente der Innenpolitik viel stärker durchgeschlagen auf das europäische Handeln als davor. Ja, unsere Entscheidung des Atomausstiegs, die ich persönlich für richtig halte letzten Endes, aber sie war nicht unbedingt mit den Nachbarn koordiniert. Unsere Entscheidungen in der Migrationspolitik waren nicht mit den Nachbarn abgestimmt. Da hat Innenpolitik, kam normative Einstellungen und so weiter, hat German Angst bei der Atompolitik eine wichtige Rolle gespielt. Und da waren wir dann eher sozusagen danach, hat man dann versucht, inklusiv zu handeln. Also das muss man sicherlich kritisch reflektieren, auch sozusagen für die Zukunft.
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, jak pan ocenia politykę Zjednoczonych Niemiec wobec Polski? Rozumiem, że ta krytyka, którą pan przed chwilą sformułował o braku oferty dla naszego regionu, ona dotyczy również stosunku do Polski, tak?
Częściowo tak, chociaż naturalnie w stosunkach międzynarodowych trudno mówić tylko o drodze w jednym kierunku, to znaczy tutaj też należy zwracać uwagę także na to, jaką ofertę na przykład miała strona polska wobec Niemiec i czy ona była na tyle przekonująca, żeby móc na przykład związać Polskę i Niemcy w realizacji wieloletnich na przykład projektów. Ale mimo wszystko chciałbym jeszcze wrócić do tego momentu startu, to znaczy przed 30 laty, bo z tej perspektywy spoglądamy na także relacje polsko-niemieckie. Wydaje mi się, że przy całej krytyce, którą formułujemy dzisiaj, która jest jak najbardziej uzasadniona, bo przecież sami dostrzegamy pewne mankamenty, to jednak trzeba powiedzieć, że bardzo szybko udało się przejść, właściwie można powiedzieć, od wrogości, bo tak bym przecież to określił, roku jeszcze 89 do przyjaźni. Bo proszę zwrócić uwagę, przed 30 laty podpisaliśmy traktat o potwierdzeniu granicy polsko-niemieckiej, nie ustanowieniu granicy polsko-niemieckiej, bo ona już była ustalona, tylko chodzi o potwierdzenie granicy polsko-niemieckiej. Proszę zwrócić uwagę, przed kilkoma dniami obchodziliśmy 30. rocznicę podpisania tego traktatu. Praktycznie nikt nie dyskutował na ten temat. To znaczy, mam nawet wrażenie, że wręcz zapomniano o tym traktacie, co dobrze świadczy o tym traktacie, że on spełnił po prostu swoją rolę. Ale proszę przypomnieć sobie, jak rozemocjonowane dyskusje prowadzono w w roku 80-90 w Niemczech, w Republice Federalnej Niemiec, na przykład z organizacjami wypędzonych, na temat konieczności i potrzeby potwierdzenia właśnie tej granicy na Odrze i Nysie. I druga rzecz, w przyszłym roku będziemy z kolei obchodzić drugi ważny traktat, traktat o dobrym sąsiedztwie. Wydaje mi się, że oba te traktaty są ogromnym osiągnięciem właśnie też tych nowych zjednoczonych Niemiec i wyjściem naprzeciw i szukaniem też drogi praktycznie nawiązania nowych relacji już też z Polską samodzielną, suwerenną. I to też warto po prostu podkreślić, że Polska również w tym samym czasie rozpoczęła bardzo ciężki, trudny proces transformacji, nie tylko politycznej, ale także przecież gospodarczej, społecznej. I w tej atmosferze rodzą się właśnie tego rodzaju pomysły, które nawet jeżeli spoglądamy z perspektywy 30 lat na to dzieło traktatowe, to możemy się zgodzić, że właściwie poza może jedną kwestią, jaka na przykład dotyczyła zwrotu dóbr kultury, to jednak ten traktat praktycznie sprawdził się po prostu w dniu codziennym. To znaczy nie tylko doszło do nawiązania niezliczonej ilości kontaktów między obywatelami, ale przecież też oczywiście są gorsze i lepsze okresy współpracy między rządami. Inna kwestia, która się tutaj pojawia i której też dotąd nie uwzględniliśmy, to jest wymiana generacji. Odeszła też w ostatnich 30 latach generacja jeszcze osób, które świadomie pamiętały II wojnę światową i wyciągnęły wnioski. Myślę tutaj zarówno o Republice Federalnej Niemiec, ale także i o Polsce, to znaczy dla których porozumienie, czy nawet jeżeli użyjemy tego określenia pojednanie, no było czymś kluczowym dla zbliżenia między Polską, ale też i Zjednoczonymi Niemcami. Dzisiaj już tych osób nie ma, także to też jest ta zmiana generacyjna, czyli my właściwie jako, można powiedzieć, następne już generacje musimy niejako też na nowo sami zdefiniować swój stosunek właśnie do naszego sąsiada niemieckiego. Czy to robimy, to jest inna kwestia, ale na zmianę generacji chciałem zwrócić uwagę. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą mój kolega nie zwrócił uwagi, ale myślę, że tu zgodzimy się, że nie doceniliśmy też roli i znaczenia historii dla obu właściwie w naszych państw. To znaczy być może zbyt szybko przeszliśmy nad niektórymi tematami historycznymi do porządku dziennego, mając na uwadze właśnie chęć jakiegoś takiego szybkiego zbliżenia, szybkiego nawiązania dobrych relacji, kosztem właśnie wyjaśnienia niektórych spraw historycznych, które no, nam niestety się do dzisiaj ciągną, jako te, które przynajmniej tak w odczuciu takim ogólnym jeszcze nie zostały dopowiedziane, jeszcze nie zostały może wystarczająco przetrawione, z których nie wyciągnęliśmy wniosków też. No i stąd też wydaje mi się, że i teraz obserwujemy, że często historia może się stać i staje się w relacjach polsko-niemieckich. To widzimy przecież nie od 3-4 lat, tylko właściwie można powiedzieć co jakiś czas właśnie w tym ostatnim 30-leciu. Jest po prostu wykorzystywana jako instrument do walki politycznej. To jest, wydaje mi się, jeden z tych takich elementów, który powinien budzić zaniepokojenie, bo wtedy ta dyskusja staje się jeszcze bardziej naładowana emocjami, a tutaj na chłodny osąd, na chłodną dyskusję praktycznie nie ma mowy. Chociaż trzeba znowuż podkreślić, że stworzyliśmy wystarczającą ilość gremiów, czyli niejako stworzyliśmy całą infrastrukturę dla prowadzenia tego rodzaju rozmów. I to jest kolejne osiągnięcie chyba tych ostatnich 30 lat, że jednak ten trud tworzenia praktycznie na nowo tych instytucji opłacił się, że sporo takich możliwości mamy. To, że możemy dzisiaj dzięki uprzejmości Fundacji Krzyżowa na przykład brać udział chociażby w takiej dyskusji, no jest najlepszym tego chociażby dowodem.
Bardzo dziękuję. Ponieważ nie widzę pytań od Państwa na czacie, to mnie przypadnie przywilej zadania ostatniego pytania, ale widzę, że pan doktor Lang chciałby jeszcze skomentować, tylko gdybym mógł prosić bardzo krótko.
Ja, Generationswechsel ist ein wichtiger Faktor und Generationswechsel heißt aber nicht sozusagen, dass die Geschichte verblassen würde. Auch hier würde ich behaupten, heute sind wir im Grunde näher wieder am Zweiten Weltkrieg als vor 15 oder 20 Jahren, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Und Instrumentalisierung heißt natürlich immer auch, dass es sich instrumentalisieren lässt. Ich glaube, es gibt ein Grundproblem und ich habe das mal vor kurzem so beschrieben, im Umgang beider Länder miteinander. Das hat viel mit Geschichte, aber nicht nur zu tun. Ich nenne das differierende Anerkennungserwartungen. Also Deutsche und Polen wollen voneinander anerkannt werden. In ihrer Geschichtspolitik beispielsweise. Ja, Polen, dass das polnische Leiden entsprechend gewürdigt wird, aber auch Deutschland mit seiner Geschichtspolitik. Deutschland will nämlich gewürdigt werden, dass es sozusagen durch seine Aufarbeitungspolitik sich geläutert hat und sozusagen in den Kreis der Zivilisierten zurückgekehrt ist. Polen möchte anerkannt werden als, wenn man es politischer fasst, als relevanter europäischer Akteur. Deutschland möchte anerkannt werden als Land des Multilateralismus und Solidarität in der Europäischen Union pflegt, dass wir also gute Europäer geworden sind. Und damit, daraus ergeben sich, glaube ich, oftmals Indifferenzen und Konflikte.
Dziękuję bardzo. Pan profesor Ruchniewicz wspomniał o pewnych tendencjach, które budzą zaniepokojenie. Ja na koniec chciałbym panów zapytać, prosząc o bardzo krótką odpowiedź, czy panowie patrzą na przyszłość Zjednoczonych Niemiec w Unii Europejskiej z zaniepokojeniem, z pesymizmem, bo przecież kiedy widzimy, co się dzieje w Polsce, w Niemczech, w Europie, to pewne powody do niepokoju rzeczywiście są. Czy też jesteście panowie optymistami? Pan profesor Ruchniewicz.
Ja bym powiedział w ten sposób, że dla mnie ciekawym rozwiązaniem, zrobię to krótko, jest chociażby Muzeum Dom Historii w Brukseli, który, jeśli chodzi o ostatnie piętro, jest niedokończony. I wydaje mi się, że projekt Europa jest do dzisiaj niedokończony i to świetnie pokazuje właśnie to ostatnie piętro tego muzeum. Zresztą bardzo ciekawego. I myślę, że trochę to zależy od nas, obywateli Europy, jak ta Europa będzie w przyszłości wyglądać. To, że mamy do czynienia z nowymi tonami, jeżeli tak to mógłbym określić, co w Polsce z kolei nie jest do końca zauważone. Chociażby w kontekście pandemii i reakcji kanclerz Merkel na pandemię. Czyli tutaj nie ma, tak jak to na przykład we Francji mieliśmy do czynienia z jakimś wezwaniem do walki i tak dalej, wręcz odwrotnie. Próba przekonywania obywateli, że i odwoływania się do tradycji oświeceniowych Niemiec i zdrowego rozsądku, że po prostu to jest w naszym po prostu interesie. I tutaj bym też się odwołał, że życzyłbym sobie, żeby także i więcej panowało tego zdrowego rozsądku, także w relacjach międzynarodowych, ponieważ no, czy my chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy skazani na sąsiedztwo polsko-niemieckie, ale sąsiedztwo polsko-niemieckie w Zjednoczonej Europie, więc musimy szukać tutaj po prostu tych możliwości przy uwzględnianiu wszystkich różnic, na jakie zwracamy przecież uwagę. Stąd też raczej jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o relacje polsko-niemieckie, bo wystarczy, w końcu mówię tu też jako historyk, jeżeli uwzględnimy sobie sytuację Polski i Niemiec w 89-90 roku i zestawimy to z rokiem 2020, to możemy mówić faktycznie o latach świetnych różnic, jakie istniały właśnie między tymi okresami i co dzisiaj mamy. Także jeżeli uwzględnimy nawet te ochłodzone relacje polsko-niemieckie, to jest to naprawdę ogromny postęp i myślę, że jest to też dobry prognostyk dla przyszłości Europy.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, proszę o równie krótką odpowiedź.
Also in diesem Jahr gab es für mich eine überraschend positive Erfahrung mit der deutschen Europapolitik. Und wie gesagt, man kann viel kritisieren am deutschen Verhalten. Das war die Einigung, die Deutschland zusammen mit Frankreich auf dieses Next Generation Instrument hinbekommen hat, also auf den Wiederaufbaufonds. Das war nicht so klar von Anfang an. Wir erinnern uns, in der Finanzkrise hat Deutschland einen relativ strikten Kurs gefahren. Und in diesem Jahr hat in einer Situation der schweren Krise der Ordoliberalismus, der im Prinzip Teil der deutschen Identität ist, keine Rolle gespielt, weil man wusste, welche Stunde Europa gerade schlägt. Und da ist Deutschland, und zwar in einem großen Verfassungsbogen, bis auf wenige Ausnahmen, hat sich die deutsche Politik dazu entschlossen, Solidarität zu zeigen, wenn es darum geht. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein sehr wichtiges Signal war für die Europäische Union. Insofern ist mir nicht bange darum, dass Deutschland weiterhin diese Rolle des Stabilisators und auch des Inklusionsgaranten spielen wird. Ich habe eher die Frage, und mir ist auch nicht Angst um die Europäische Union. Ich glaube, die wird natürlich auch in 10, auch in 20 Jahren bestehen. Wir wissen nur nicht genau, welche. Und ich glaube, worauf wir tatsächlich aufpassen müssen, trotz dieser deutschen Hinwendung zur Einbindung, gerade auch von Ländern aus Ostmitteleuropa, gerade auch zu Polen, ist, dass wir nicht so eine Art innere Entfremdung hinbekommen. Ich glaube, der politische, nicht nur der Common Sense, aber auch die politische Vernunft, die sagt in Deutschland klar, es ist Staatsräson, dass wir sehr enge und intensive auch politische Beziehungen mit Polen fortführen werden. Aber es kann sozusagen so eine mentale und emotionale Auszehrung geben, die dann dazu führen könnte, dass man halt sagt, naja, so ein bisschen ist dieses, dass man so ein bisschen, ich nenne das immer so ein bisschen ein Pivot to France praktiziert und dass diese karolingische Versuchung, die immer von Paris an Deutschland herangetragen wird, dass das dann in der Zeit letzten Endes zunehmen könnte.
Bardzo dziękuję również za te optymistyczne słowa na koniec. Pan profesor Ruchniewicz, określając rozwój relacji polsko-niemieckich od roku 89-90, użył określenia lata świetlne. Przypominam sobie profesora Bartoszewskiego, który mówił o cudzie pojednania. Myślę, że rzeczywiście to, jak sytuacja rozwinęła się, tak jak Niemcy, Polska, Europa rozwinęły się od roku 89, to daje nadzieję, że ten proces będzie kontynuowany. Zresztą wydaje mi się, że warto spojrzeć dalej w przeszłość, popatrzeć na to, jak Europa wyglądała 100-150 lat temu i wtedy będziemy naprawdę mieli przekonanie, że dobrze, bardzo dobrze Niemcy, Polska, Europa wykorzystały te ostatnie 30 lat. Bardzo serdecznie dziękuję naszym obu ekspertom, panu profesorowi Krzysztofowi Ruchniewiczowi, panu doktorowi Kai Olafowi Langowi. Patrzę na pana dyrektora Dawida Gregosza i może, panie dyrektorze, zechce pan skierować do nas na zakończenie jeszcze jakieś swoje słowo, a ja już bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za uwagę, za to, że byliście z nami i zapraszam Państwa na kolejne nasze debaty. Proszę śledzić nasze media społecznościowe, tam znajdą Państwo już niebawem kolejne informacje. Bardzo dziękuję.
Ja, auch von meiner Seite an beide Referenten ein ganz herzliches Dank. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns an bestimmten Wegmarken immer wieder auch der Geschichte vergegenwärtigen und natürlich auch gemeinsam in die Zukunft schauen. Das ist im nächsten Jahr eine besondere Zukunft, denn der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag wird sich im nächsten Jahr jähren. Auch da werden wir ein Jubiläum feiern und insofern gibt es genug zu tun für die Intensivierung, die Vertiefung der deutsch-polnischen Beziehungen. Daran wollen wir arbeiten als Adenauer-Stiftung mit unseren Partnern, mit Gesprächen wie diesen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Teilnahme und ich hoffe, dass wir uns, sobald Corona vorbei ist, dann endlich wieder bei uns in der Stiftung sehen oder in Berlin oder wo auch immer. Alles Gute und schönen Abend an Sie.